Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam bardzo serdecznie. Powołanie rezerwistów, działaczy opozycji na ćwiczenia wojskowe traktuję jako zło, ale mam poczucie i wiedzę, że groziło nam zło większe. Tak mówił po latach generał Wojciech Jaruzelski o sprawie powołania na ćwiczenia wojskowe zimą 82 roku działacze Solidarności i związkowych sympatyków. Proces w sprawie specjalnych obozów wojskowych i jak mówił generał Jaruzelski, inteligentnej formy internowania wciąż trwa. W zeszłym tygodniu odbyła się kolejna rozprawa. A dziś w naszej audycji porozmawiamy o tej nieco mniej znanej historii związanej z represjami stanu wojennego. W studiu witam gości Tadeusz Antkowiak, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych Chełminiacy 1982. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Stefan Grzybowski, skarbnik stowarzyszenia. Witam.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Jest z nami dr Marek Szymaniak, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, współautor książki Inteligentna forma internowania. Witam serdecznie. I dr Krzysztof Osiński, także historyk z bydgoskiego IPN-u. Witam.
Dzień dobry.
Nakreślmy na początek kontekst sytuacji. Kiedy w ogóle narodził się pomysł, by skoszarować te akurat konkretne osoby w obozach niby na ćwiczenia, to wtedy, kiedy było wiadomo, że stan wojenny będzie zawieszony?
Pomysł narodził się spontanicznie w kręgach kierowniczych partii i wojska wraz z tak zwanym łagodzeniem represji stanu wojennego, chcąc poprawić wizerunek PRL-u w świecie. Władze postanowiły wypuścić internowanych w cywilnych ośrodkach internowania. Zaczęły likwidować te ośrodki. Zapadła decyzja, że z końcem grudnia 1982 roku internowanych już w Polsce nie będzie. Można będzie na świecie przedstawiać się wizerunkowo, że już represje się skończyły, już zaczynamy wychodzić z tego dla władz ówczesnych problemu. Ale oczywiście to było tylko założenie teoretyczne, wizerunkowe dla władz, ponieważ no, nastroje społeczne były diametralnie odmienne. Ludzie nie chcieli się pogodzić z rzeczywistością stanu wojennego, z obecnością wojska, milicji na ulicach, a oliwy do ognia dolała decyzja władz z 8 października 1982 roku, o wprowadzeniu nowej ustawy o związkach zawodowych, która de facto oznaczała likwidację, delegalizację NSZZ Solidarność i była przygrywką do wprowadzenia nowego prorządowego związku, czyli OPZZ-u.
I właśnie ten październik, ta jesień, początek zimy, to tu pytanie do doktora Marka Szymaniaka, napięcie rosło w Polsce?
No niewątpliwie tak, niewątpliwie rosło. Ta decyzja, która została wówczas podjęta o tym, żeby no, przygotować jakąś nową falę internowań, tym razem zakamuflowaną właśnie w postaci powołań na ćwiczenia rezerwy, o tym świadczy. Dzisiaj znamy dosyć dokładne dane dotyczące ilości powołanych osób. No, w skali całego kraju, licząc i tak zwanych rezerwistów, i poborowych, no to jest blisko 1800 osób, więc to jest skala ogromna, obejmująca cały kraj, nie tylko teren naszego województwa. I jeszcze na jedną rzecz należy zwrócić uwagę. No, tymczasowa komisja koordynacyjna to i zapowiedziała strajk generalny. Nie godziła się, tak jak przed chwilą powiedział Krzysztof, Solidarność nie godziła się z tym, że związek został zdelegalizowany faktycznie i zapowiedziano strajk generalny i to był ten moment decydujący o tym, że podjęto działania zmierzające no, prostą drogą do tego, żeby na początku listopada na terenie całego kraju internować no, blisko 2000 osób. Tutaj rozmawiamy w Bydgoszczy, w pobliskim Chełmie to było 304 osoby, jeden z największych obozów internowania, obozów wojskowych w skali całego kraju, tylko Czerwony Bór był liczniejszy. I tutaj jeszcze w uzupełnieniu do tego, o czym mówił pan dr Osiński, to jest sprawa Ludowego Wojska Polskiego, wewnętrznej Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Służby Bezpieczeństwa. To te trzy struktury były zaangażowane w przygotowanie procesu internowania i w jego przeprowadzenie.
Bo to było tak, nakreślmy jeszcze dokładnie tę sytuację, że osoby internowane w cywilnych obozach, one ciągle jeszcze były, tak?
Jeszcze ostatnie osoby z ośrodków cywilnych internowania opuściły te ośrodki 22 grudnia. Natomiast już wcześniej padła zapowiedź, że one zostaną zlikwidowane. I tutaj to, co przed chwilą powiedział dr Szymaniak, na wieść o likwidacji Solidarności kierownictwo podziemne Związku ogłosiło zapowiedź, że 10 listopada przeprowadzony zostanie 4-godzinny strajk generalny, który miał sparaliżować cały kraj.
I ta operacja, jeśli chodzi o ćwiczenia, miała jakby zabezpieczyć, tak, i władze wyłapać niejako te osoby,
tak, władze przestraszyły się tej decyzji i postanowiły przeciwdziałać. Zostały w trybie ekstraordynacyjnym przeprowadzone przygotowania. Przygotowania, które rozpoczęły się 21 października i były prowadzone w ogromnym pośpiechu, i później już realizacja tych przygotowań przebiegała z pogwałceniem ówczesnego prawa i procedur wojskowych. Między innymi na to zwracali również uwagę wojskowi, którzy byli odpowiedzialni za kwestie logistyczne. Oni zwracali uwagę, że no, czymś skandalicznym jest, że to milicja i służba bezpieczeństwa typuje osoby, które mają iść do wojska na ćwiczenia rezerwy. Również ówczesne prawo mówiło o granicy wieku powoływania do wojska na ćwiczenia rezerwy, 35 lat. To było również łamane. Powoływane były osoby, które przekroczyły tę granicę wieku. Powoływane były osoby, które miały problemy zdrowotne, ale również miały kategorię zdrowia D, czyli taką, która nie nadawała się do powoływania do wojska. Kolejne rzeczy, które łamano, to powoływano na ćwiczenia i do wojska osoby, które były jedynymi żywicielami, a więc to również było niezgodne z procedurami i spotykało się również z wewnętrzną krytyką ze strony wojska. Ale co najbardziej zastanawiające, szokujące wręcz, to powoływano osoby, które nie były wcześniej w wojsku. Jak może być powołany ktoś na ćwiczenia rezerwy, kto nie był w wojsku, nie był rezerwistą, mało tego, nie miał złożonej przysięgi wojskowej? W Chełmie chociażby mamy przykłady osób, które właśnie dopiero po powołaniu na te ćwiczenia rezerwy
na moment jeszcze składały się przy tej
przysięgę wojskową.
Rekrutacji, panie doktorze, no właśnie, jak decydowano o doborze ludzi? Kto, bo tu już pan doktor o tym mówił, funkcjonariusze SB, tak, mieli rozpoznanie i tutaj lokalnie wyłapywali te osoby, wskazywali?
Tak, tak. Znaczy, tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ta informacja o tym, że te osoby mają być typowane spośród grona osób, które w dużych zakładach pracy stanowią zagrożenie dla ówczesnego porządku komunistycznego w Polsce. Ta informacja znalazła się już w dokumencie, który jest datowany na 21 października 1982 roku. To jest szyfrogram dyrektora Departamentu 5 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pułkownika Józefa Sasina. Tam się mówi zupełnie o tym wprost, że tam mają być typowane osoby stanowiące zagrożenie dla reżimu komunistycznego. Inaczej to zostało sformułowane, ale dzisiaj będziemy się posługiwać pojęciami adekwatnymi do tego, co się wówczas działo. Podobne sformułowania znajdują się w kolejnych dokumentach, które również wprost wskazują na osoby, na typowanie osób stanowiących zagrożenie. Mówię tutaj o zarządzeniu szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego numer 0141 z 26 października 1982 roku, czy założenia organizacyjne dotyczące dodatkowego sformowania pododdziałów szkoleniowych, które były przekazywane szefom sztabów. Więc informacje o tym, jaki jest, że ten dobór ma charakter polityczny, pojawiają się w dokumentach, które dotyczą organizacji wojskowych obozów internowania, które powstały na początku listopada 1982 roku. I faktycznie tutaj wchodzi Służba Bezpieczeństwa i Wojskowa Służba Wewnętrzna. To były te dwie jednostki odpowiedzialne za to, żeby wskazywać, żeby typować te osoby, które uznawano za groźne. I tak się rzeczywiście działo. Te listy były sporządzane, przesyłane do odpowiednich jednostek i spośród tych szerszych nieco list były wybierane osoby, które ostatecznie do tych obozów trafiły. Z Bydgoszczy to jest 17 osób na przykład.
I są z nami Tadeusz Antkowek, Stefan Grzybowski, członkowie Stowarzyszenia Osób Internowanych Chełminiacy 82. W jakiej sytuacji życiowej, zawodowej panów ta informacja, to powołanie zastało? Jak to wyglądało, Tadeusz Antkowek?
Ja powiem o sobie, bo tutaj był taki moment, o którym nie wspomniano, bo w tym październiku Sejm uchwalił likwidację Solidarności, ale i powołanie jednocześnie nowych związków. I zadanie, które postawiono organizacjom partyjnym w poszczególnych, szczególnie dużych zakładach, było takie, żeby szefami tych nowych związków zostawali byli działacze Solidarności. I w moim przypadku takie naciski były. Powiem inaczej. Ja zrezygnowałem, nie dałem się namówić. Następny, który człowiek najpierw się zgodził, zrezygnował, nie dał się namówić. A trzeci to osoba to był pan Porowski, który rządził OPZZ-em przez następne 20 kilka lat w Bydgoszczy. I tutaj bardzo wiele zakładów, bo tu trzeba powiedzieć, że byli to głównie z dużych miast, całe polskie wybrzeże, wszystkie stocznie, duże zakłady pracy, bo całe wybrzeże w dawnym układzie wojewódzkim, Łódź, Olsztyn, Stomilec, wszystkie duże zakłady, bo muszę jeszcze tu wspomnieć o jednym. Na listach przeznaczonych do powołania na te tak zwane ćwiczenia wojskowe był również świętej pamięci Lech Kaczyński, Donald Tusk, mecenas Taylor, czyli ludzie, którzy w tamtym czasie no, nie byli widocznie tak groźni dla systemu, że pozwolono im zostać w cywilu, tak? Nie zostali powołani.
Stefan Grzybowski, w jakich okolicznościach pana została ta informacja? Dostał pan powołanie?
Tak, przyniósł, jeżeli nie pamiętam, bo mnie w domu nie było, żona odebrała to powołanie. I po prostu zdziwiłem się. Ja wróciłem i to powołanie...
Pan już był wcześniej w wojsku? Czy to...
Byłem w wojsku, właśnie po kolei dojdę do tego króciutko. Więc zdziwiło mnie to, jak zobaczyłem powołanie do rezerwy, skoro miałem już kartę powołania, gdzie byłem przydzielony do danej jednostki i tak dalej w razie działań wojennych. Także to już było pierwsze zdziwienie. Drugie zdziwienie... To było to, że wezwanie było z pieczątką Komenda Wojewódzka MO. Próbowałem to, bo wtedy żona nie pracowała, miałem już dwójkę dzieci. Próbowałem iść do Komendy Wojskowej, żeby jakoś
wyjaśnić.
No mówi chłopie, tu odpowiedziano mi to, zobacz, kto to tutaj to...
Jaka była pana myśl, jeśli pan widzi, że komenda
no,
MO?
Zrezygnowałem, bo wiem, przeszedłem te rzeczy, które wiem, jak postępowano, bo między innymi też byłem aresztowany, no, czy zamknięty w Koronowie i w Bydgoszczy, czekałem też, bo to wszystko było związane z nielegalnym manifestacjami, związanymi w rocznicę stanu wojennego i tam właśnie my żeśmy manifestowali, no wiadomo, była grupa ZOMO, która nie miała pozwolić.
Czyli widział pan, że jakby wyjaśnienie
nie,
pomyślał pan sobie, że to jest jakaś pułapka, coś, że to jest coś niestandardowego?
Coś nie tak. Sobie pomyślałem, że coś nie tak. No a jak już tam przybyliśmy, no to już w ogóle było... Tylko było tak.
O tym jeszcze jak wyglądały te obozy, to powiemy, Tadeusz Antkowiak, a pana reakcja? Pan podejrzewał od razu, że coś jest nie tak? Była taka świadomość w was, że no to nie są zwykłe ćwiczenia?
Tutaj muszę przypomnieć szczególnie młodym ludziom, którzy nie żyli w czasach PRL-u, że w PRL-u właściwie wszystko można było załatwić. Niewiele rzeczy można było kupić, ale załatwić można było wszystko. Ze względu na wiek, który miałem w tym czasie, 35 lat, miałem kolegów w wojsku, którzy już byli w stopniu kapitana czy majora. Jeden z nich się zaoferował, że pójdzie do WKU i załatwi sprawę. Wyglądało to w ten sposób, że jak poszedł, to wrócił i powiedział mi, że poradzono mu, żeby o tym zapomniał, bo to jest sprawa polityczna. Niech zapomni, że w ogóle był, że widział takie powołanie i nie ma żadnych
szans. Jak pan usłyszał to od kolegi, to co pan sobie pomyślał?
Inaczej. Nie żyje świętej pamięci Krzysztof Gotowski. On również miał powołanie i Krzysztof proponował mi, żebyśmy, no, lekarze pomagali, nie ukrywam, żebyśmy poleżeli sobie w szpitalu na ulicy Szpitalnej, tam był taki oddział. Nie skorzystałem z tego, bo to był oddział psychiatryczny i nie chciałem mieć gdzieś w dokumentach żółtych papierów.
No dobra, stąd... ale usłyszał pan od kolegi, że ma kolega o tym zapomnieć, który był już wysokiej rangi oficerem. To co pan sobie pomyślał?
No już było wiadomo,
się pan,
że to
na
jest...
przykład? Był strach?
Zaskoczenie. Co będzie dalej? Co się za tym kryje? Tego nikt nie wiedział, tak? Tym bardziej, że ćwiczenia były 3-miesięczne, co bardzo rzadko się zdarzało.
Było wiadomo, tak, że to na 3 miesiące?
Tak, na 3 miesiące powołanie bardzo rzadko się zdarzało. I tutaj muszę odbiec od mojego przypadku, powiedzieć o jednym, że zgodnie z ówczesnym prawem w czasie poboru na ćwiczenia 3-miesięczne poborowy powinien być zbadany w miejscu zamieszkania, nim trafi do jednostki. To całkowicie pominięto. Całkowicie pominięto to, co mówił doktor Szymaniak. Wiek 35 lat. To są rozkazy i to są dane, które są w tej chwili zapisane w dokumentach. I one w momencie, kiedy myśmy byli brani do tej armii, były już znane i zostały te historie, te rozkazy łamane.
Za chwilę przeniesiemy się do obozu, ale jeszcze dopytam pana Stefana Grzybowskiego. Pana żona nie pracowała, miał pan 2 dzieci, tak. I pan wiedział, że na 3 miesiące pan znika z domu, tak?
Tak, tak.
Jaka była reakcja rodziny w ogóle? Co się działo z rodziną w tym czasie?
Ten moment, dopóki się tam nie znalazłem, to jeszcze całkiem do mnie nie dochodził. Dopiero rzeczywiście, tak jak tu kolega Tadziu mówił, ten czas pokazywał, co się dzieje, nie?
No, a co się stało? Co się działo z rodziną w tym czasie?
Rodzina no, była sama z moimi rodzicami. No jak mogli, tak rodzice pomagali w wychowaniu wnuków, co prawda. I no pieniążki to zakład tam płacił, ale to ileś tam procent. Już teraz dokładnie nie pamiętam, to troszkę czasu minęło.
A za ćwiczenia nie dostawaliście?
Nie, to jakiś tam żołd był. Coś takiego tam, to grosze to były, nie? To rekonwalescencja papierosu chyba, czy coś takiego jeszcze tam.
Panowie mówili, że powinny być badania. Tu pytanie do panów doktorów. Ci ludzie pojawiali się w tych obozach i co? Oni byli faktycznie jakoś, były jakieś badania lekarskie, bo tam trafiały osoby, które kompletnie nie powinny na przykład do obozu na takie ćwiczenia trafić, doktor Szymaniak.
No, rzeczywiście tak było. On już, te badania zostały, w cudzysłowie to nazywam badaniami, one zostały przeprowadzone na miejscu. W trakcie prowadzonego śledztwa przez prokuratora Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ten lekarz również składał zeznania jako świadek i on sam już wskazywał na to, że to nie przebiegało tak, jak powinno. Znaczy, trafiały tam ludzie, którzy w miejscach zamieszkania pozostawali pod ścisłą opieką lekarską, a pomimo to, po przybyciu do obozu i po ich zbadaniu, oni nie byli zwalniani do cywila, tylko no, wcielano ich do wojska i no, kierowano na te tak zwane ćwiczenia rezerwy. Znajdowały się tam osoby, które również no, posiadały kończyny w gipsie. Znajdowały się tam osoby, które...
W kołnierzach ortopedycznych.
Tak, które posiadały kołnierze ortopedyczne, więc nie były absolutnie pod względem zdrowotnym przygotowane do tego, żeby odbywać jakiekolwiek ćwiczenia, nie wspominając o tym, co ich spotkało po przybyciu do Chełna i po wyjściu na poligon, na Kępę Panieńską, bo warto o tym wspomnieć, że Chełno jest również o tyle charakterystyczne, że w przeciwieństwie do innych obozów, tam te ćwiczenia przez prawie miesiąc odbywały się na poligonie, poza jednostką wojskową, blisko tej jednostki usytuowane, ale jednak no, pod namiotami, przy Wiśle, na terenie zalewowym i w dużej części robiły to osoby, które no, których zdrowie no, w istotny sposób szwankowało.
O tych warunkach jeszcze powiemy, dr Krzysztof Osiński. No dobrze, no pojawiła się osoba z nogą w gipsie czy w kołnierzu ortopedycznym i co się z nią działo? Ona trafiała na ćwiczenia czy do szpitala?
No, część osób zostało nawet z tego względu zwolnionych z odbywania tej formy represji. Ale
w późniejszym czasie.
Tak, w późniejszym czasie. Ale bywały osoby, które pomimo stwierdzenia różnego rodzaju uszczerku na zdrowiu, który w normalnych okolicznościach powinien zdecydować o zwolnieniu do domu, musiały w całości odbyć te ćwiczenia. Musiały uczestniczyć w nich i z pewnością to również pogłębiało różnego rodzaju choroby.
To To były ćwiczenia zimowe. W jakich warunkach żyliście, panie Tadeuszu? Pojawiliście się tam w hełmie i co zostaliście, co zobaczyliście, jaki był ten początek?
Powiem tak, stanowiło to dla wojska również zaskoczenie, dlatego że jednostka nie była przygotowana i jednostka jako ten nie była przygotowana do tak wielkiego poboru. Miała swoje zapasy materiałowe, żywnościowe, ale jakby dla swoich żołnierzy, którzy mieli być powołani na wypadek wojny.
Myśmy... A to z dokumentacji również wynika, że właśnie dowództwo jednostki i tych wszystkich jednostek, w których miały powstać obozy, były zaskoczone decyzją władz politycznych kraju i zażądały ekstraordynaryjnych pieniędzy, żeby przygotować się do tego typu represji. A poza tym zgłaszały również postulat, że te ćwiczenia są niepotrzebne ze względów wojskowych, tak? No bo nie potrzeba aż tylu przeszkolenia, aż tylu specjalistów od spraw chociażby saperstwa.
To się odbywało poza planem, to też
Poza planem i poza potrzebami wojska. Ponieważ no, nagle okazuje się, że do hełmna chociażby trafiają 304 osoby, a wojsko nie ma takich potrzeb, żeby tyle osób było przeszkolonych
to
w specjalnościach, która ta...
To znaczy, w jakich warunkach żyliście, nie mieliście co jeść?
Powiem tak, odpowiem prosto. Żeby nas zakwaterować, ściągano w trybie gwałtownym stare namioty z poligonu w Drawsku, które służyły.
Przypomnijmy, że to była zima i to była surowa zima.
Myśmy trafili tam 5 listopada i do 24 przebywaliśmy pod namiotami na poligonie. Miesiąc styczeń już spędziliśmy w koszarach, z tym, że codziennie dochodziliśmy na ten poligon. Wracając do namiotów, namioty, które przyjechały z Drawska, były bez podpinek, to jest pierwsza sprawa. Podobna historia była z żywnością. Wycofano gdzieś stare żelazne zapasy, których okres przydatności już się kończył i stąd niektóre tamte petardy wybuchały przy otwarciu, bo już były
petardy,
napuchnięte.
To znaczy? Musimy młodym ludziom
to jest puszki, które były takie aluminiowe. One dzisiaj sądzę, że dalej są na wyposażenie wojska, nie można tego spotkać, ale to wybuchało, nie nadawało się do jedzenia.
Było zimno, głodno?
Tak, oczywiście. Niedogrzane te namioty były, bo to był wstawiony piecyk, ale węgla było do opału tak mało, że kto zdążył złapać, to miał i tylko tyle wystarczało, żeby tam nieraz już w nocy piecyk był wygaszony, bo było, nie było czym palić. Następnie warunki sanitarne, ubikacja to były 3 drążki, na którym się jeden siedziało, drugim opierało. Sami oczywiście to żeśmy też wszystko kopali. Mycie to było też dla pierwszej może jednego plutonu starczało tej ciepłej wody. Reszta to chociaż żeby się obmyć czy śpiochy umyć po spaniu, a nie mówiąc o zębach, to już taka woda była zimna później, że te warunki takie sanitarne to były. Nawet ciężko to opisywać i człowiek był w wojsku i był na różnych poligonach i się z tym nie spotkał, nie? Co tam mieliśmy, nie? Co prawda tam jeszcze Tadziu mówi, że dochodziliśmy, to mówi się niedaleko, to było 1,5 kilometra, także trzeba było iść i to nieraz z plecakami. Oczywiście broni nie mieliśmy, to już było też zastanawiające, nie?
Bo z reguły, jeśli były ćwiczenia rezerwy, to broń była, tak?
Oczywiście.
To pytanie do panów dyrektorów.
Oczywiście,
bano się, że ta
przeszkolenie wojskowe polega na przygotowaniu w pełnych warunkach, które odpowiadają w wojsku. Tutaj broni nie wydano rezerwistom, co oznacza, że bano się ich po prostu, że ta broń będzie użyta przeciwko władzom, co było oczywiście absurdem. I jej nie wydano, co też pokazuje, że te ćwiczenia były fikcją. Mało tego, wokół obozu były patrole WSW z ostrą amunicją i rezerwistom przekazano informację, że każdy, kto zdecyduje się na opuszczenie granic obozu, będzie traktowany jako dezerter, zdrajca i ci funkcjonariusze WSW mają rozkaz strzelać. No to była również forma presji psychicznej, tak? Próba zastraszenia i stłamszenia. Tych prób zastraszenia i stłamszenia było znacznie więcej, poniżano ich, wyśmiewano przynależność do Solidarności, przywiązanie do pewnych idei, do również religii, obśmiewano głoszone poglądy. W związku z tym była to taka forma poniżania. Formą poniżania były również czynności wykonywane przez rezerwistów, gdzie zamiast właśnie przygotowywać z czynności służących do podniesienia walorów i zdolności obronnych, zmuszano tych ludzi do wykonywania różnych niepotrzebnych lub upokarzających prac. Tak samo jak na przykład trzeba było usuwać zamarznięte krowie odchody, kopać doły i zasypywać przez cały dzień, przenosić skrzynie zapełnione ziemią z jednego miejsca na drugie i tak przez cały dzień po prostu, żeby tylko zapełnić czas, odsunąć tych ludzi od zajmowania się sprawami politycznymi.
Panowie mówili, że kadra była w pewnym sensie zaskoczona. Jak was traktowali właśnie ci, którzy mieli was szkolić? Stosowano na przykład przemoc?
Nie była to przemoc fizyczna w takim sensie, jak rozumiemy, natomiast cały system szkolenia został stworzony w ten sposób, żeby nas osłabić fizycznie i psychicznie.
Wybić wam z głowy działalność.
Tak, nie ukrywam, tu wrócę do tych piecyków. Zawsze jak było wojsko i ćwiczenia, w piecykach paliło się całe 24 godziny na dobę. U nas na tym obozie palono tylko od godziny 19:20 do rana do 4:05 i do tego brakowało zawsze opału, bo stwierdzenie padało proste. Chciało się górnikom strajkować, to wy będziecie mieli tutaj w namiotach zimno. Tego typu zagrywki i...
A straszono was na przykład tym, nie wiem, że traficie gdzieś na wschód, bo w relacjach różnych świadków pojawiają się takie groźby.
Również były takie.
Niektórym mówiono, tu stacjonuje armia radziecka, jakby co zrobią wam katy.
Tak, to padło w Czerwonym Boże takie stwierdzenie. U nas padały inne stwierdzenia. A kto wam powiedział, że wy po 3 miesiącach wyjdziecie? Tego typu stwierdzenia, bo tu trzeba się wczuć w sytuację ludzi, bo byli ludzie w różnym wieku. Ja należałem do jednych ze starszych i z większego, ale byli ludzie również z małych miejscowości, 20-kilkuletni, którzy dopiero niedawno skończyli służbę wojskową, powtórnie trafili z rodzinami i odporność psychiczna i fizyczna ludzi była różna. Nie wszyscy potrafili to wytrzymać. Jest skrajny przypadek kolegi z Koszalina, który nie wytrzymał tego, co było i po 10 dniach trafił do szpitala, najpierw w Grudziądza, później z Grudziądza wysłano go do Świecia, gdzie go nafaszerowano takimi psychotropami, że jak wrócił do jednostki, to dowódca bało się go samego wysłać do domu, bo znajdował się w takim stanie. Odwiózł go kolega, który tam dostał specjalnie przepustkę i ten człowiek tydzień po powrocie do domu powiesił się. Taka trauma była i to pokazuje, jak ludzie reagowali różnie.
Były także apele, pojawiają się takie relacje, że jeden z powołanych musiał w piżamie stać, tak? Spotkaliście się panowie z taką wersją?
Tak, te zniewagi personalne, wszystkie te formy represji, o których tutaj już moi przedmówcy wspominali, one właściwie są niezliczone. Mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład jeżeli ktoś wpada do Wisły, a stacjonowano na Kępie Panieńskiej przy Wiśle, to nie pozwalano, żeby wysuszył swoje rzeczy. Jeżeli mamy listopad, jeżeli mamy grudzień, to mamy tutaj do czynienia z sytuacją ewidentnej represji, ewidentnym znęcaniem się. Te apele, które trwały nie wiadomo po co tak długo, na których indoktrynowano, na których wygrażano jakimiś sankcjami karnymi za ewentualne niepodporządkowywanie się temu, co się działo na Kępie Panieńskiej, co tak jak wspomnieli moi przedmówcy, nie miało nic wspólnego ze wzmacnianiem obronności kraju, a do tego powinny służyć ćwiczenia rezerwy, to również kolejna forma represji. Zniewagi personalne, ubliżanie symbolom religijnym. Właściwie tutaj mamy do czynienia z całym szeregiem szykan, represji, które powodowały, że że no dzisiaj postrzegamy to tak jak postrzegamy.
Jeden z powołanych, też są takie relacje, miał chory kręgosłup, a mimo to musiał pracować i dźwigać, tak?
Ciężary. Tak, to nie jeden. Było wiele osób innych. No, nie ukrywam, że myśmy próbowali tym ludziom pomagać, którzy nie zostali zwolnieni z tego ciężkiego obowiązku dźwigania min czy ten. No była pewna solidarność, pomagaliśmy.
Min, każdy wiedział. To były tak naprawdę skrzynie z kamieniami,
skrzynie betonowe, niby. Tak, że myśmy nie widzieli nawet miny, jak wygląda mina. I tu muszę o jednej rzeczy powiedzieć, że ludziom, którzy nigdy nie byli, cały czas przebywali w szpitalach, tak, przy wyjściu z jednostki wpisywano specjalność saper czy pontonier, a oni nigdy jednego dnia nie brali udziału w tym. I teraz proszę państwa sobie wyobraźcie, że taki saper trafia do innej jednostki, ma specjalność i on ma pomagać ludziom, czy rozbroić minę. Tak to wyglądała ta zabawa w wojsko, tak?
Panie Stefanie, jak ta codzienność u pana wyglądała, jak pan sobie radził? Należał pan do tych mocniejszych, fizycznie, psychicznie?
To znaczy się, wydaje mi się, że jakoś sobie radziłem, chociaż najgorsze były wieczory, jak człowiek już wrócił zmęczony, co prawda, to się szybko próbowało zasnąć i się zasypiało, ale zimno później nie pozwalało, ale tak wydaje mi się, że no muszę, jakoś muszę. No, robiło się to, co wszyscy, też nie byliśmy tacy, człowiek ma swoje odreagowania. Obowiązkowym był dziennik telewizyjny. Oczywiście szliśmy na ten, to chyba dziennik telewizyjny był. Musieliśmy iść, nie? No jak to się odbywało? No to wszyscy siadali tyłem do telewizora. To była nasza jakaś reakcja, odreagowanie się. Czy przykładowo były zaprawy poranne, to aby ulżyć sobie, to wiedzieliśmy, gdzie śpi kadra, no to my celowo żeśmy jak konie tupot, a wiadomo, buty wojskowe były dosyć, no i to też potem były reakcje kadry, próbowali coś tam, już dokładnie nie pamiętam, ale to im się nie podobało i to ich rano budziło o 6, bo kadra przychodziła później, na 8.
Czyli takie próby oporu czynnego, tak, także no, coś, były także to nam, śpiewy to nam, z tego, co słyszałem, modlitwy, jak to wyglądało.
To nam właśnie pomagało jakoś trzymać się. No, byli słabsi, ale to próbowaliśmy jakoś z nimi tam, jakoś będzie, nie? No i po prostu były postawienie krzyża, za co byli ukarani podoficer dyżurny, po prostu taki szczególik, tylko ten krzyż był postawiony między dwoma kompaniami, to potrafiono, żeby udowodnić, potrafiono mierzyć i tam w grę wchodziły centymetry. Ale to
do której jest bliżej, do której jest bliżej
ten krzyż. I podoficer. Tylko, że to znowu też były tam może tać, bo chodziło też o dowódcę tej kompanii. On próbował być takim lepszym niż ci wszyscy, nie? I wydaje nam się teraz, że to było celowe takie, żeby tą kompanię, on potem był chyba zwolniony, czy nie wytrzymał też jakoś. To już
takie były jeszcze próby takiego czynnego oporu. Faktycznie
głodówka,
były jakieś...
zorganizowaliśmy głodówkę i tutaj muszę powiedzieć, że no, po jednym dniu władze obozu zareagowały bardzo szybko, bo pobudowały labirynt, który uniemożliwiał, żeby jeden żołnierz pobierający jedzenie widział drugiego, tak żeby nie było kontroli, że ten wziął czy nie. Na końcu labiryntu stał szef sztabu, który wydawał rozkaz pobierania jedzenia. Część ludzi nie pobrała jedzenia, część pobrała i za chwilę je wyrzuciła. I z tym, że tutaj to jako ciekawostka powiem, jak to zostało sprzedane w raporcie kontrwywiadu dla generała Jaruzelskiego. Że w związku z tym, że żołnierze na poligonie byli niezadowoleni z warunków spożywania pomieszczenia, to władze obozu w ciągu nocy poprawiły te warunki, budując w nawiasie ten labirynt, tak? I Jaruzelski otrzymywał taką informację. Nie otrzymał informacji o tej głodówce. Głodówka pojawia się, ale inna, w innym czasie, w doniesieniach. Czyli to też pokazuje, jak wyglądała informacja przekazywana w górę.
I pojawiają się też w zeznaniach takie relacje, no, że w tych labiryntach dochodziło do aktów przemocy, do pobić? Czy nie ma takich dowodów na to?
Czy chodziło o presję? O presję, wywieranie pewnej presji, łamanie solidarności pomiędzy osobami osadzonymi. No to jest tak, że ktoś, kto wchodzi ostatni, nie widzi, czy pierwszy pobrał, czy nie pobrał. I tutaj zwróciłbym uwagę jeszcze na dwie bardzo ważne rzeczy związane z kontaktem ze światem zewnętrznym. No, odwiedziny. Odwiedziny traktowane były tak, jak właściwie w więzieniu. No, wyznaczano pewną konkretną ilość czasu nad osobami, które odwiedzały osoby internowane. No, stał oficer, przysłuchiwał się tej rozmowie, więc to nie było pełnej swobody, tak jak ktoś byłby tam po prostu osadzony. I kwestia przepustek. No, to jest kwestia w ogóle podjęcia próby antagonizowania pomiędzy sobą osób internowanych w Chełmie. O, właściwie ta polityka przyznawania przepustek była całkowicie niejasna. Jeden dostawał, inny nie dostawał. Ta osoba, która na przykład miała taką potrzebę, bo była jakaś trudna sytuacja rodzinna w domu, dostawała na przykład na 48 godzin. Wyjeżdżając, praktycznie za chwilę musiała już wracać, więc tutaj ta rzecz również wpisuje się w cały ten duży szereg represji.
Tutaj muszę dodać jedno, żeby powiedzieć, prawie zacytuję, nie będzie to dokładnie. W czasie procesu, jak zeznawał dowódca jednostki, on powiedział, że był osobą właściwie fikcyjną. To nie on rządził jednostką. To pokazuje mechanizmy, jakie rządziły tym obozem.
I już tak powoli kończąc, co zdecydowało, że jednak po tych, jak rozumiem, 3 miesiącach ci powołani wrócili do domów, tak? Nie było pokusy, żeby dłużej ich przetrzymywać.
No widocznie uznano, że jest to okres wystarczający. Taki okres zakładano. Zresztą tutaj wspomniano już wcześniej o tym, że to i tak była trudna sytuacja dla tych jednostek, do których internowani trafili. Więc luty 1982 roku to był ten okres, kiedy te ćwiczenia, tak zwane ćwiczenia, tak to nazywajmy, się powoli kończyły, ale to nie był koniec gehenny dla wszystkich osób, bo te osoby, które były wcześniej aresztowane, one im ten okres przebywania w Chełmie i innych jednostkach znacząco przedłużano, a niekoniecznie dbano o to, żeby usprawiedliwić tę nieobecność w pracy, więc wówczas mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której ktoś przybywał do pracy i się dowiadywał, że przepraszam, ale ja po prostu pan tutaj już nie pracuje.
Panowie wróciliście do domów, ten pobyt was złamał? Przestaliście działać?
Nie. I powiem tak, w 1984 roku tylko amnestia mnie uwolniła od tego, że najprawdopodobniej bym miał zgodnie z paragrafem 3 czy 4 lata więzienia. Tylko amnestia.
Panie Stefanie,
to znaczy,
złamało to pan?
Nie. Ta działalność może była troszkę już nie tak gorąca, bo już byli inni ludzie. To już nie było to, co był ten początek. To zagorzało się. Tak jak Tadziu mówi, próbowano te związki i zrobiono w niektórych zakładach. Te związki już były inne. Po prostu pierwszy moment, jak wróciłem, no to musiałem ten szok jakoś połapać. To do miesiąca trwało, zanim tak doszedłem, że no jednak jestem i dalej mogę
tutaj
jakoś...
Dodam jedno zdanie. Władze chyba liczyły, że jak my wrócimy, to w środowisku będziemy opowiadali, jak to było ciężko. Wy nie dajcie się nabrać, przestańcie, bo was spotka to samo.
Tak, rzeczywiście.
Przynajmniej w moim przypadku tego nie było. Ja przyznam, że o tym prawie wcale nie mówiłem, bagatelizowałem te sprawy, to co robiono, właśnie w tym celu, żeby kolegów czy koleżanki, które działały,
nie zastraszyć.
Rzeczywiście z dokumentów i z relacji zeznań wynika, że akcje zarówno cywilnych, jak i wojskowych represji miały służyć nie tylko ukaraniu tych osób, które bezpośrednio były nimi dotknięte, ale również miały zastraszać resztę społeczeństwa. Miały być takim przykładem. Zobaczcie, jeśli będziecie działać przeciwko władzom, jeśli będziecie występować czynnie czy biernie nawet przeciwko nam, to zostaniecie również tak potraktowani. I to odniosło skutek. Rzeczywiście, o ile przed 13 grudnia 1981 roku Solidarność była ruchem masowym, no prawie 10 milionów członków, to już po 13 grudnia jedynie, jak się szacuje, około 5, być może góra 10% spośród tych osób była czynnie zaangażowana w opór przeciwko komunistycznym władzom. Ten strach zrobił swoje.
Od marca 2015 roku trwa proces dotyczący skoszarowania opozycjonistów. Doktor Szymaniak, już tak króciutko, kto zasiada na ławie oskarżonych?
Józef Sasin i Władysław Ciaston, Florian Siwicki w trakcie trwania tego procesu zmarł.
I dlaczego akurat ci generałowie?
Dlatego, że oni, ich podpisy widnieją pod dokumentami, które dotyczą organizacji tej formy represji i stąd no, bezpośrednio można wskazać na te konkretne osoby, ale niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której odpowiedzialny za nią jest również Jaruzelski, Kiszczak, Baryła, inne osoby, które piastowały w ówczesnej rzeczywistości komunistycznej bardzo ważne stanowiska w wojsku, w SB, w Wojskowej Służbie Wewnętrznej.
Ale te osoby nie zasiadły, no teraz już nie żyją, ale nie zasiadły.
Nie było objęte oskarżenia,
bo nie było podpisów.
Tak? Nie ma konkretnych dowodów tego, że one...
Gdyby nie biologia, tutaj przepraszam, tak. Jeszcze 13 innych generałów LWP siedziałoby na tej ławie oskarżonych. Po prostu nie żyją, bo ich podpisy znajdują się na różnych dokumentach.
Proces trwa, w zeszłym tygodniu kolejna rozprawa, pan Tadeusz jeździ, przesłuchiwani są w tej chwili właśnie oskarżeni.
Tak, i muszę powiedzieć jedno, to takie podsumowujące trochę, że oficerowie, którzy byli bezpośrednio jakby włączeni w tą akcję na poligonie w Chełmnie, oni się wszystkiego wypierają. Oni nic nie wiedzą, w niczym nie brali udziału, ich przy tym nie było, nawet jeżeli istnieją. Natomiast wyższa kadra, o dziwo, między innymi były szef tutaj Pomorskiego Okręgu Wojskowego mówi, że było to typowe działanie polityczne, że wojsko zostało wykorzystane.
Do tematu z pewnością będziemy wracać, jeśli ktoś jest zainteresowany. Historia jest szeroko opisana w książce wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Inteligentna forma internowania. Bardzo panom dziękuję. To był Regionalny Punkt Widzenia. Gościliśmy Tadeusza Antkowiaka, Stefana Grzybowskiego, doktora Marka Szymoniaka i doktora Krzysztofa Osińskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.